Porozmawiajmy dzisiaj o Ojcze Naszu, któryś jest w niebie i tak dalej.
Swobodę wykrawa Bogu po ludzku.
Gdybym was zapytał, jakie jest najpopularniejsze zaklęcie świata, to pewnie powiedzielibyście, że na przykład abracadabra, albo expelliarmus, albo coś tego typu. Otóż nieprawda. W prawdziwym świecie najpopularniejszym zaklęciem jest Ojcze Nasz. To jest zaklęcie, które jest jak dobre internetowe lekarstwo. Dobre na wszystko. Do odczyniania jest dobre. Do ogólnie zwiększania prawdopodobieństwa, że ci się uda w życiu. Na smutek dobre, na radość. No w ogóle do wszystkiego. No to jest ogólnie zaklęcie, dlatego że nikt się nie zastanawia nad tym, tylko się to deklamuje. Deklamuje się po to, żeby coś się stało. Nikt nie wie dokładnie co, ale na pewno się polepszy. A jak się nie polepszy, to przynajmniej nie zaszkodzi. To są cechy zaklęcia, tak? To się robi magię, a nie modlitwę. Modlitwa, zgodnie z definicją, z którą się w ogóle wszyscy zgodzą, to jest rozmowa z Bogiem. No, ale widział ktoś taką rozmowę, żeby powtarzać w kółko te same słowa 1500 razy do kogoś, nie zwracając w ogóle uwagi na to, co znaczą? No to więc dlatego mówię, to nie jest modlitwa, tylko to jest zaklęcie. Ale w Biblii, bo o tym jest ten program, o tym, co jest w Biblii w oryginale i o co w tym chodziło, więc w Biblii to miała być modlitwa typu wzorzec. Czyli to nie miała być modlitwa sama z siebie, tylko wzór, na podstawie którego należy się modlić teoretycznie. A cała sytuacja się wzięła z tego i historia Ojcze Nasza jest taka, że kiedyś uczniowie przyszli do Jezusa i powiedzieli: Mistrzu, naucz nas się modlić, bo uczniowie Jana się modlą, bo Jan Chrzciciel ich nauczył i nie chcemy być gorsi, żeby jakaś konkurencja była, to chcemy robić to, co inni. To jak ktoś zna lepiej Biblię, to pewnie mu się przypomina sytuacja, kiedy wiele stuleci wcześniej Hebrajczycy, którzy tam wyszli z Egiptu, łazili po jakichś pustyniach, pustkowiach i w końcu się osiedlili, przy okazji wyrzynając tam siedem różnych narodów, w którymś momencie, jak byli rządzeni, rządzili się na zasadzie jakiejś takiej dziwnej teokracji, trudnej w ogóle do porównania z czymś, czyli Bóg był właściwie jedynym, który rządził i ogólnie była totalnie wolność. Czyli taki ideał Korwina plus Bóg jeszcze. I w którymś momencie stwierdzili wtedy, że to im się nie podoba, że oni by chcieli tak jak wszyscy. Wszyscy dokoła mieli królów, jakąś administrację, hymny i nie wiadomo co, nie? Że był król. Oni też są króla. No więc przyszli do proroka, powiedzieli, że chcą od Boga, żeby im króla dał i Bóg się rozczarował. W tym, no i to jest podobieństwo do tej sytuacji, przynajmniej ja tu widzę, kiedy przychodzą uczniowie do Jezusa i mówią: naucz nas się modlić, tak jak uczniowie Jana się nauczyli modlić od Jana. Więc reakcja była troszeczkę inna, ale no, gdzieś tam być może było rozczarowanie, które ja widzę, ale nie na podstawie tego, że Jezus powiedział: rozczarowany jestem, jak w dobrym filmie amerykańskim, gdzie trzeba wszystko dużymi literami mówić, co kto czuje i przeżywa i o co chodzi. Nie, ale po tym, jak odpowiedział na to pytanie, może po tym odcinku, zauważycie tak jak ja, że nie był zachwycony. I już od razu właściwie trochę, nawet jak się nie zna tego Ojcze Nasza, to można już trochę wniosku wyciągnąć. Przede wszystkim odpowiedziałem super skrótem. Tak jakby na odwal się. Jak ktoś ci mówi: napisz mi wiersz. Nie? Przychodzi do Mickiewicza jakaś panienka 17-letnia, prawda, i mówi: napisz mi wiersz. No to on nie może napisać w skrócie na 5 linijek, bo no to by pokazał, że ma ją w nosie. Musi tak rozwlekać, nie? Im dłuższy, tym lepszy by był ten wiersz. No to tak samo powinna być ta modlitwa jakaś taka porządna, z jakimiś wskazówkami czy coś. Jezus tak nie zrobił. Jezus odpowiedział skrótową modlitwą, zaczynającą się właśnie od Ojcze Nasz, która, jeżeli teraz sobie popatrzymy po kolei, w ogóle nie jest, nie tylko, że nie jest modlitwą. Bo właśnie tu się o nic nikt nie modli. To są jakieś trochę dziwne zlepki rzeczy. To jeszcze po drugie nie ma sensu. I jestem rozczarowany ogólnie tym, jak nikt się nad tym nie zastanawia, ponieważ Jezus to powiedział po to, żeby się nauczyli mimo wszystko. Oni przyszli z pytaniem trochę innym. Ustandaryzuj nas, mówią uczniowie. Pokaż nam modlitwę, żebyśmy wszyscy wiedzieli, co dokładnie mówić słowo po słowie. A on mówi: dobra, zrobię, ale nie tak jak wy myślicie, zrobię to po swojemu. Nie ustandaryzował ich, tylko chciał ich nauczyć. Po samym, skąd to wiem, no po samym analizie tego, co właśnie teraz zobaczycie. I w ogóle taką dygresję teraz może powiem, ale dosyć ważną. No nie jestem zachwycony tym, że naśladowcy Jezusa, który był tak zaawansowanym prowokatorem, reformatorem i kimś, kto był niesamowicie mądry w tym wszystkim, po tym, co mówił, widać to wyraźnie, jak sprytnie i mądrze uprawiał, no, mówił swoją naukę, ale jak potrafił sobie radzić z ludźmi, jak potrafił prowokować, ale jednocześnie wiedzieć, gdzie jest granica, żeby go nie zabili przypadkiem, przed czasem. Jak stawiał ludzi w sytuacjach, które ich zmuszały do myślenia, ile rzeczy powiedział skrótowych i mądrych. No więc mi jest dziwnie, kiedy widzę, jak uczniowie kogoś takiego są jednymi z najprymitywniejszych ludzi na świecie. A jeżeli by tak zwrócić uwagę na Amerykanów z południa, zwłaszcza w ogóle najprymitywniejsi ludzie na świecie. No nie mówię, że to jest jakieś złe, ale nie, że to przeszkadza. Wcale nie. To chrześcijaństwo jest i dla ludzi bardzo prostych, i dla ludzi zaawansowanych myślowo. I tak miało być od początku. Tam Jezus dokładnie też to mówił. I nawet, no nie wiem, się cieszy z tego, że Bóg objawił coś prostaczkom, a myślącym zasłonił. Ale no, tak jest, jak jest. Ale to nie znaczy, że to jest dobry pomysł zostać maksymalnym prymitywem, jak się tylko da, nie rozwijać się też intelektualnie. Bóg na pewno czerpał radość z tego, że zrobił taką planetę, jaką zrobił, dobierając parametry wszystkiego i tworząc ekosystemy niesamowicie skomplikowane, które my przez całe stulecia jako ludzie poznajemy, badamy i powinniśmy się dziwić. Dziwujemy się, że to jest tak różnorodne, niesamowite, wszystko z wszystkim działa. No, większość ludzi się nie dziwuje, tylko stwierdza, że a przypadek, do widzenia, koniec. No, jak uważasz, że przypadek, spróbuj zbudować coś takiego i zobaczysz, jak bardzo nieprzypadkowe jest coś, co wydaje się, że działa. No, widać w świecie ludzi, że im prostsze urządzenie, tym bardziej się wydaje, że to takie banalne do zrobienia, ale kiedy spróbujesz robić, to widzisz, jaki to jest wysiłek intelektualny, żeby zrobić coś, co tak prosto wygląda. No więc dlatego myślę sobie, że Ojcze Nasz jako przykład taki właśnie tego, jak bardzo Jezus był zaawansowany umysłowo, jednocześnie rozczarowuje, że jego wyznawcy nie są. I Ojcze Nasz traktują albo jako zaklęcia, coś się deklamuje w ogóle bez myślenia, to jest kompletnie zerowy poziom intelektu, bo to może robić i papuga, i magnetofon, i sztuczna inteligencja, cokolwiek. Albo traktują Ojcze Nasze jako taką namiastkę psychoterapii, żeby się dobrze poczuć, która jest też super prymitywna, bo właśnie widzi człowiek tylko tam same przyjemne rzeczy, jakie tylko może się doszukać. I jakieś próby znalezienia znaczenia w tym wszystkim no, ograniczają się jakiej jednej czy dwóch rzeczy, które akurat są dla nas ważne. Na przykład większość analiz Ojcze Nasza, jakie znajdziecie w ramach kazań, skupi się na tym, że tam jest Ojcze Nasz, a nie Ojcze Mój. I to jest serio wszystko, co wyciągnęliście z tego, co Jezus mówił? Że Ojcze Nasz, a nie Ojcze Mój? A jak miał powiedzieć, skoro go przyszli uczniowie pytać? Naucz nas się modlić. No to on ich uczył się modlić, a nie jego. Więc oczywiście, że powiedział Ojcze Nasz. Jakby przyszedł do niego sam Piotr i powiedział, Panie, naucz mnie się modlić, powiedział, mój Ojcze. No, a tak powiedział wy. No, ale wyciągać z tego wnioski, że najlepszą formą życia jest grupowość totalna i bycie najlepiej być klonem, albo roztopić się w kościele i że w ogóle to koncentruje się człowiek, że kościół to najlepsza forma życia, a nie indywidualny związek z Bogiem. No to to jest dowód, że ciągle dalej się prymitywnie myśli, skupiając tylko na tym, co chcesz zobaczyć. Ale można zobaczyć dużo więcej w Ojcze Nasz. No i po tej dygresji mówię już, co można tu zobaczyć. Więc Ojcze Nasz składa z 7 części plus Dzień Dobry. Od Dzień Dobry lepiej zacząć, czyli Ojcze Nasz, któryś jest w niebie. Tak naprawdę powinniśmy używać jakiegoś sensowniejszego tłumaczenia, a nie z Biblii Gdańskiej 1632 roku. Jest to tłumaczenie. Ta forma, którą się uczy w Kościele katolickim, czyli Ojcze Nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje i tak dalej, którą powszechnie każdy zna w Polsce jako wiersz, ona jest co do słowa wzięta z tłumaczenia z 1632 roku pod tytułem Biblia Gdańska, który w ogóle nic nie ma wspólnego z katolicyzmem ani z Kościołem katolickim, ale jest jednym z pierwszych tłumaczeń w języku polskim, bardzo wtedy popularnym i tak mocno się przyjęło, że po prostu wszystkie kościoły uznały ten Ojcze Nasz za jedynie słuszny Ojcze Nasz po polsku. I zostało to do dzisiaj, chociaż to już jest polszczyzna sprzed czterech wieków, 1632 przypomnę, więc jeszcze parę lat i będzie 400-lecie Ojcze Nasza. I to, poza tym walorem, że jest to bardzo pięknie napisane, do dzisiaj ładnie brzmi po polsku ten cały Ojcze Nasz, to też pomaga deklamować. Brzmi bardziej czarodziejsko. Wiadomo, tak jak w Harrym Potterze, żeby zaklęcia brzmiały jakoś czarodziejsko, to najlepiej, żeby po łacinie je zrobić, dlatego mamy Expelliarmus albo Lumos, co są po prostu słowami z łaciny i brzmią od razu czarodziejsko i magicznie. Tak samo staropolszczyzna brzmi bardziej magicznie, niż jakby to tak prosto po polsku powiedzieć. To ja zostanę przy tym tłumaczeniu, ale wyłącznie dlatego, że każdy to zna i będzie mógł łatwo sobie śledzić. Ale spróbujmy znaleźć, jakie znaczenie jest tych słów. Więc zaczyna, Jezus powiedział, tak się módlcie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. To jest na razie dzień dobry i nic tu ciekawego nie ma, poza tym, że nasz, ale to specjalnych wniosków z tego nie ma. Oraz, że Ojcze. I to jest akurat bardzo ważne. Dlaczego Jezus zaczyna modlitwę do Boga Ojcze? Jeżeli sobie przypomniecie, że istnieje coś takiego jak islam, to nie znajdziecie tam ani jednej modlitwy, która, przynajmniej ja od niej nie wiem, która by się zaczynała do Ojcze. Takie odzywanie się do Boga byłoby czymś może między herezją a prowokacją, bo w islamie Bóg nie jest ojcem, tylko Bóg jest Bogiem i trzeba Go słuchać, a nie przytulać się do Niego, ani traktować Go jakoś rodzicielsko specjalnie. Może w jakimś tam sensie jest ojcem, że nas stworzył i tak dalej, ale to nie ma takich modlitw, żeby tak od razu po ufale do Boga mówić. I to samo jest w judaizmie, chociaż judaizm jest... No, Żydzi to traktują Boga, że to nasz Bóg, że jesteśmy z Nim trochę bardziej bliżej, ale cały czas trzymają ten ogromny szacunek i właściwie oddzielam świętość Boga od takich rzeczy przyziemnych. Więc też szokowało to i w tamtych czasach, kiedy Bóg, kiedy Jezus mówił tę modlitwę, i w dzisiejszych czasach w islamie tak samo by szokowało. Nie szokuje za to w świecie wśród katolików, prawosławnych czy protestantów, ale tylko dlatego, bo ludzie się już przyzwyczaili i zapomnieli, że Bóg jest Bogiem i traktują Go jako wuj. Albo świętego Mikołaja lub przytulankę. Ale jest to dziwna rzecz i szokująca. A to jest dobra, to jest tylko wstęp, więc ustawił tutaj Jezus taki początek, żeby już dać na początku do myślenia: Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Po co ten dodatek? Kiedy się myśli, dlaczego Jezus tak dobrał słowa, trzeba się zastanowić, dlaczego nie wybrał innych. Dlaczego powiedział coś, chociaż mógł tego nie powiedzieć? Albo odwrotnie, dlaczego czekamy na coś, że coś powinno być powiedziane, ale nie było powiedziane? Przemilczanie albo używanie jakichś słów zamiast innych jest też częścią tego, na podstawie czego można się uczyć w takich rzeczach. Nie spodziewalibyśmy się raczej, że Jezus powie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Bardziej powiedziały: Boże, Panie i tak dalej. Kiedy zobaczcie w kościołach protestanckich, jak się ludzie modlą, to nie mówią ciągle: Boże, który jesteś w niebie, bo to jest oczywiste. Dlaczego Jezus mówił taką oczywistość? No pierwsze dlatego, że powiedział o Ojcu, więc to było trochę Ojcze zaczął od tego, więc mogło być niezrozumiałe, o jakiego Ojca chodzi, że ludzie by myśleli, że to nie modlitwa, tylko może o Abrahamie mówił, albo kimś innym, albo o swoim Ojcu. Więc powiedział: Ojcze, który jesteś w niebie, to jest oczywiste, ale jest drugi jeszcze powód. Przez całą tą modlitwę przejawia się, cały czas widać połączenie między niebem a ziemią. W tych wszystkich siedmiu kawałkach następnej treści zobaczycie, że jest taka... Jezus zwracał uwagę na połączenie między tym, co na niebie i tym, co na ziemi. Więc ten Ojciec, który jest w niebie, już zwraca uwagę, że będzie mowa teraz między niebem a ziemią. Będziemy krążyć w tej całej treści. I zaczyna się od dobra. Pierwszego kawałka. Święć się imię Twoje. Jeżeli ktoś znowu zna Biblię albo trochę się na tym zastanowi, albo próbuję sobie to przetłumaczyć na jakiś język bardziej zrozumiały, a nie staropolszczyznę, to co to w ogóle znaczy święć się imię Twoje? Tak w ogóle po polsku. To znaczy, niech Twoje imię będzie święte? Czy bardziej, żeby Bóg zrobił, że ma Jego imię być święte? Coś takiego? O co tutaj chodzi? Nie może o to chodzić, dlatego że Boga, imię Boga jest święte samo z siebie. Nie potrzeba Go robić świętym. I kto by to miał w ogóle robić, gdyby miało być prośba? To ma być prośba, tak? Więc niech prosimy o to, żeby Bóg był święty. Może się zastanów na tym, to jest nonsens, to jest sprzeczność. I ta sprzeczność pozorna, jeżeli jest taka sprzeczność, każe nam myśleć. I to jest cel tej modlitwy, Ojcze nasz, żebyś pomyśleć nad czymś, co tu chce Jezus powiedzieć. Chociaż powiedział to tylko w paru słowach, to takie coś powinno wywoływać jakiś odruch, że zaraz, coś mi się tu nie zgadza, bo tu się rzeczywiście coś nie zgadza. Święcie imię Twoje nie ma sensu mówić. Następny kawałek, druga część, przyjdź królestwo Twoje, jest dokładnie ta sama historia. Co znaczy, że Królestwo Boga ma przyjść? Jezus przyszedł po to, żeby je założyć. Jezus już mówił sam, że Królestwo jest pomiędzy wami już. Kiedy Jezus zmartwychwstał, to powiedział, o dobra, teraz to już jest początek tego prawdziwego Królestwa, bo wcześniej była taka zapowiedź, wstęp dopiero, a teraz dopiero mamy prawo uważać, że już jest Królestwo, bo Jezus umarł, zmartwychwstał, został Królem, ma teraz władzę, całą władzę mi jest dana na ziemi i na niebie, powiedział. I teraz jest Królestwo. Ale czemu mielibyśmy się modlić, przyjdź Królestwo Twoje, tak jakby to w ogóle jakiś sens miało? Ani święcie imię Twoje, ani przyjdź Królestwo Twoje nie mają żadnego sensu logicznego, to jest nonsens. To jest do tego jakaś sprzeczność z tym, co już wiemy o Bogu i z jakąś logiką. Więc po co to powiedział i co to w ogóle znaczy? No właśnie, się teraz tym zastanowiłem i widzę, jedyne wytłumaczenie, jakie tutaj można znaleźć, może są jeszcze inne, ale jedyne, jakie ja widzę, to nie jest prośba do Boga o coś, bo te obie prośby nie mają żadnego sensu w odniesieniu do Boga. Jezus mówił to w formie takiej, że my myślimy sobie, proszę Boga, żeby był święty. Ale wiemy, że to jest nonsens, jest sprzeczność jakaś z całą resztą. To jest nieporozumienie logiczne, tak się modlić. I to jest właściwie antymodlitwa, jakby ktoś chciał obrażać Boga, bo to tak jakby iść do kucharza i prosić go, żeby nie zatruć się. Nie tak mówić smacznego komuś, to jest obraźliwa rzecz dla kucharza, jakby ktoś tak poważnie potraktował te słowa. Smacznego, znaczy co, może być niesmaczne? Albo prosić kucharza, żeby jedzenie było dobre. Przychodźmy do restauracji, prośmy kucharza. Mam prośbę, tylko żeby dobre było. No jak się poczuje ten kucharz? No, to jest jakby obraźliwe, a nie to jest coś, z czego należy się spodziewać. Więc co to może znaczyć? No może to znaczyć, że prośba nie jest skierowana do Boga. Prośba jest skierowana do nas. Bo jedyny sposób rozumienia tego, żeby imię Boga było święte, może być tylko w kierunku ludzi. Żeby ludzie traktowali imię Boga jako święte. Bo nie wiem, może ja, może inni ludzie, może cały świat, ale na pewno nie Bóg. Prosić Boga o to, żeby był święty, nie ma żadnego sensu. Prosić ludzi o to, żeby widzieli świętość w Bogu, to ma sens. Więc o to mi tu chodzi, że takie zdanie powinno dawać do myślenia i nauczyć czegoś. Ta modlitwa właśnie zaczyna być ucząca. To, co Jezus powiedział, że to, co uczyli, poprosili Go, żeby ich uczył. Jezus im odpowiedział taką modlitwą. No i się okazuje, że nikt nie chce się z tego uczyć, ale ja na przykład chcę. Więc po takim myśleniu dochodzę do wniosku, że modlitwa Ojcze Nasz jest częściowo do Ojca naszego, a częściowo jest o nas samych, znaczy o tym, kto się modli. Albo odnośnie innych ludzi. Ale trzeba w każdym razie się zastanowić. Nie jest to takie jednoznaczne, ale ta sprzeczność powinna być widoczna dla kogoś, kto sobie to czyta. Więc święć się imię Twoje. Sugeruje coś dziwnego, co Jezus tutaj zrobił, czyli prośbę do Boga, która tylko pozornie jest prośbą do Boga, a tak naprawdę jest proszeniem Boga albo zwróceniem uwagi na to, że ja coś mam do zrobienia, to ja powinienem widzieć świętość Bogu albo sprawić, żeby inni ludzie widzieli świętość Bogu. To jest jedyne, co tutaj ma sens, jeżeli szukamy znaczenia, co to jest to święcie imię Twoje. Dobra, przyjdź królestwo Twoje. Drugi kawałek. To jest ta sama historia, bo znowu proszenie Boga, żeby Jego królestwo przyszło, jest bez sensu. Bóg mówi, że jest królem, zawsze był, jest i będzie. i nie ma tu nic do przychodzenia. Drugie znaczenie Królestwa Bożego, czyli ten reżim, który ustanowił Jezus jako król, czyli chrześcijaństwo, sposób przychodzenia do Boga przez Jezusa, to jest Królestwem Bożym, to plus ludzie, którzy w to wierzą, którzy razem tworzą rodzinę, są braćmi i siostrami, mają wspólne cele i lubią się przede wszystkim w ogóle. To Królestwo Boże akurat nadchodziło w tym momencie i robił to sam Jezus. I ci uczniowie, którzy z Nim cały czas przebywali, to tworzyli to Królestwo Boże. Więc po co się znowu modlić o to, żeby przyszło to, kiedy właśnie to robisz, przychodzi. No, modlitwa jest uniwersalna, więc miała być nie tylko dla tych uczniów, ale dla przyszłych pokoleń też. Ale dla przyszłych pokoleń to ma jeszcze mniej sensu, bo Królestwo Boże już przyszło. Więc po co się modlić teraz? Przyjdź, Królestwo Twoje przecież już jest. Zgodnie z tym, co gdzie indziej jest napisane. To samo, co i w pierwszym przypadku. Jedyne wytłumaczenie, jakie tu mam, to znowu nie jest prośba do Boga, tylko prośba, nie prośba nawet, tylko zwracanie uwagi na to, co ja mam do roboty, a nie co Bóg ma do roboty. Albo ja mam, albo może ludzie wokół mnie, ale to jest kwestia ludzi. I znowu mamy to, co ja ci mówiłem na początku, że lawirowanie między tym, co jest w niebie i tym, co jest na ziemi. Jest tutaj widoczne, bo modlitwa jest do Boga, ale dotyczy ewidentnie ludzi na ziemi i z perspektywy ziemi tylko ona ma sens. Łapiesz trochę? Jak nie, to przemyśl sobie, jeszcze raz pomyśl sobie, zastanów się. W sumie po to jest modlitwa, żeby się pouczyć, jak się modlić do Boga. Jak się modlić do Boga? No sprytnie, jakoś w dziwny sposób. Taki, który teoretycznie prosi Boga, a w praktyce podpisuje sam na siebie jakby zobowiązanie. Ta modlitwa, o dobrze, trafiłem na to słowo, co szukam. Ta modlitwa jest zobowiązaniem. Zobowiązuje się, że będę działał na rzecz tego, żeby ludzie widzieli świętość Boga, żeby imię Boga było wielkie, święte i tak dalej. I drugie, zobowiązuje się, żeby jego królestwo się rozrastało i było w ogóle. No. Trzeci kawałek. Bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Tutaj jeszcze wyraźniej niż wcześniej widać to, o co mi chodzi. Z powodu tego dodatku na końcu. Bądź wola Twoja, modlić się do Boga jest bez sensu. Tak wprost to rozumieć. Niech Twoja wola się spełni. I tak się Jego wola spełni. Nie masz po co to prosić. Żeby się modlić do słońca, niech słońce dziś wieczorem zajdzie. O zachodzie słońca. No, sens to jest niepotrzebna redundancja i nikt z tego nie nauczy. To jest jakby unikanie raczej nauki niż prawdziwa nauka by było, gdyby to o to chodziło. Więc o coś innego chodzi. No tak, wiadomo, że niech będzie wola Twoja, jak w niebie jest tak, niech będzie na ziemi. Nie jest znowu prośbą do Boga, tylko jest prośbą o to, co się dzieje na ziemi. Zresztą tak jak druga część mówi. Tak jak w niebie już jest wola Boga, to tak samo niech będzie na ziemi. To ta druga część jakby wyraźniej pokazuje to, co zdaje się Jezus chciał od początku pokazać, ale tutaj powiedział już wprost, tak jak w niebie, tak na ziemi jak będzie. Więc skoro w niebie Bóg rządzi, rządzić będzie i tam się Jego wola dzieje, ale na ziemi to nie jest takie pewne i tutaj można prosić i tutaj można coś zrobić. I oto jest ta prośba, żeby ta wola się działa tu. No, ale gdzie jest nasza odpowiedzialność w tym i czy w ogóle jest? Czy to jest prośba taka w ogóle, cała to Ojcze Nasz, z punktu widzenia kogoś biernego, całkowicie najlepiej, że jak Bóg zrobi wszystko i ja tylko proszę. Właśnie nie jest. Pierwszy, drugi i trzeci kawałek zwracają uwagę na moją odpowiedzialność, kiedy ja się modlę. Święcie imię Twoje to jest do mnie bardziej, nie do Boga też, taka współpraca. Niech przyjdzie Królestwo Twoje. No On już zrobił, a ja? No tylko do mnie to może być, bo to nie jest do Boga tak naprawdę. I bądź wola Twoja, no to już jest Jego wola, ale od mojej strony patrząc, na ziemi wola Boga się może dziać, może się nie dziać, ale tylko dlatego, że ja się tutaj przeciwię i ja coś zrobię źle, albo jacyś inni ludzie. No bo przecież nie ptaki na niebie, trawa i chomiki. Potem czwarta część mamy. Co tam było? Bądź wola Twoja, jak w niebie, tak na ziemi. I tutaj mamy chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj. To jest, wydaje się, akurat oczywiste, czymś, no wreszcie jakieś porządne proszenie o coś konkretnego. Ale tutaj jest cała masa niuansów, a tak naprawdę może ze trzy. Ale dużo jest tych niuansów, bo zastanówcie się, czego tu Jezus nie powiedział, jak normalnie wygląda prośba. Prośba zwykła taka, no mówi tak, daj mi pracę, niech mam sukcesy na uczelni, niech dużo zarabiam, niech zdrowy będę. Wszystkie te rzeczy, co wymieniłem, dotyczą długich fragmentów czasu, przyszłości i fundamentalnie ważnych rzeczy dla nas, planów na dłużej. O co ludzie proszą najczęściej? Właśnie o coś trwałego i na długo. To, co Jezus wybrał jako przykład do proszenia, jest coś chwilowego i na krótko. Więc mówi, chleba nam daj. I żeby jeszcze podkreślić chwilowość tego, to jeszcze powiedział, dzisiaj nam daj, na dzisiaj. Codziennego chleba daj dziś. Daj mi dziś chleb. To jest... Rzucać się powinno w oczy to, jakie priorytety okazuje się, że Jezus ma i jakich nam każe mieć. Czyli priorytetem, o to, o co mamy prosić Boga, nie są rzeczy długie, tylko rzeczy krótkie i nie są rzeczy związane z jakimiś planami Boga, tylko rzeczy, które nam są teraz chwilowo potrzebne, codziennie, ale dziś. Nie są to też rzeczy jakieś duże, wielkie, ciężkie na przyszłość, czy tam bogactwa, tylko no chleb, żebym nie umarł z głodu właściwie. Daj mi jakieś potrzeby proste, dzisiejsze. Ta perspektywa jest zgodna z tym, co już mówił w innym kawałku, że wcześniej, zanim Ojcze Nasza uczył, czyli tam, gdzie mówił, nie troszcie się. Zaraz w 7 rozdziale pierwszej Ewangelii od początku Nowego Testamentu jest takie jego dłuższe przemówienie, gdzie on mówi, nie troszcie się o nic i daje już na przykład, trawa się nie troszczy, to będzie jak trawa, ptaki na niebie nie pracują, nie chodzą do pracy, a Bóg je żywi. I to o tak róbcie. Więc to się bardzo wkomponowuje w całość jego nauki, że mówi, no to daj nam chleba. Ale jeszcze inna rzecz jest tutaj, którą można wyciągnąć wniosek. Dlaczego Jezus akurat taką modlitwę wybrał? No nie znaczy, że to inne są jakieś złe, ale na coś chciał zwrócić uwagę, na jakiś sposób rozmawiania z Bogiem. Ten sposób rozmawiania z Bogiem, że daj nam mi dzisiaj chleba, sugeruje, żeby zostawiać wszystkie większe rzeczy Bogu. Nie, że w ogóle proszenie o coś oznacza, że nie jesteś pewny, że to będzie, nie będzie. I takie rzeczy Jezus powiedział, żeby raczej ograniczać do dzisiejszego dnia. Powiedział też w tym fragmencie, gdzie było o nietroszczeniu się, że zostawcie sobie te troski na dzień dzisiejszy. Nie? Ograniczcie się do dnia dzisiejszego. Jutrzejszy dzień będzie miał swoje troski. Skupcie się na krótkim kawałku, na tym, co dzisiaj jest do roboty. A resztę zostawcie Bogu. I tutaj mówi dokładnie to samo. Jeżeli mamy się modlić dzisiaj o to, żeby dziś było dobrze, to znaczy, że wszystkie większe plany raczej zostawmy Bogu, zamiast o nie prosić. Bo prosząc o coś, dyktujesz Bogu, co ma robić. No jeżeli prosisz na przykład, niech skończę studia, to jednocześnie założyłeś w ciemno, że Bóg w ogóle chce, żebyś skończył studia. A dlaczego Bóg ma chcieć, żebyś skończył studia? Bo studia są dobre i trzeba je skończyć. Ale kto ci tak powiedział? Przecież nie Bóg. Sam sobie to wymyśliłeś, albo skopiowałeś skądś, albo usłyszałeś gdzieś, wszystko, no, to jest twój pomysł, a nie Boga. Więc w tej modlitwie, którą Jezus uczy, jest coś absolutnie bezpiecznego. Modlisz się o coś, co na pewno zgadza się z tym, co Bóg by chciał. No bo chce, żebyś dziś zjadł chleb i nie umarł. To możemy być pewni, ale to, czy chce, żebyś skończył studia, czy wyleciał z hukiem, czy chce, żebyś miał żonę, czy żebyś żona uciekła z sąsiadem, tego nie wiesz. Modlenie się o to, niech żona będzie mi zawsze wierna, nawet to już jest założeniem niebezpiecznym, że Bóg chce. Nie jest powiedziane, że wszystkie dobre, miłe, przyjemne rzeczy to są te dobre dla nas rzeczy i to są te pożyteczne rzeczy dla nas i dla jeszcze całego naszego otoczenia. Życie jest skomplikowane i im dłużej się żyje, tym bardziej widać, jak bardzo ciężko cokolwiek zaplanować i przewidzieć z tego, co się będzie działo. Rzeczy pozornie złe, nieprzyjemne są najbardziej cenne w życiu i odwrotnie, rzeczy, które wydają ci się niedobre, znaczy nie, no właśnie nieprzyjemne są, wydają się, są dobre, a te, które są przyjemne i ludzie do nich dążą najbardziej i szukają, okazują się, że są destrukcyjne. Dlatego proszenie jest czymś w ogóle trochę niebezpiecznym, bo no wyobraź sobie sytuację, że masz taki deal z Bogiem, że spełnia ci każdą jedną prośbę, o którą prosisz dokładnie tak, jak powiedziałeś. Myślisz, żebyś naprawdę poprosił o coś, co ci nie przyniesie szkody? nie? Żebyś pewnie modlił się o to, żeby pierwsza dziewczyna, która ci się spodoba, została twoją żoną. Żebyś poszedł na studia, bo na początku mówią, trzeba iść na studia i ludzie wszyscy tak myślą, a potem się okazuje, że zmarnowali tylko 5 lat czasu i nic z tych studiów nie ma. Modlą się o pracę, żeby być w jednej pracy długo, długo, długo i żeby cię nikt nie wyrzucił. Modlą się, żeby być, no, żeby cię nikt nie zwolnił, nie? To jest takie dobre życzenia. Ale ci ludzie siedzą zabetonowani, nie uczą się niczego więcej, boją się z niej wyjść i właściwie marnują swój czas, ale za to nie muszą przeżywać stresów. No, ale nie przeżywając stresów też i nie rosną. Więc mówię, wszystkie te rzeczy wydają się dobre, ale one nie są dobre takie. Dlatego chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj jest kawałkiem, który uczy nas, żeby ograniczać te swoje prośby, zostawiając Bogu pole do działania, co zresztą w kroku czwartym mówiliśmy, że no, bądź wola Twoja na ziemi, tak jak w niebie jest. W niebie Bóg rządzi i planuje, niech też to się dzieje na ziemi. Daje Bogu pozwolenie. Ojcze nasz jest modlitwą bardzo perwersyjną tutaj, bo to jest ukryte pozwolenie dla Boga, żeby mógł zrobić swoim życiem bardzo, bardzo dużo. Jeżeli potem człowiek ma pretensje i mówi do Boga, no dlaczego tyle rzeczy robisz dziwnych w życiu, wywracasz mi do góry nogami, to może Bóg powiedzieć, bo modliłeś się Ojcze nasz. No to co? To bardzo przyjemna i miła modlitwa. No tak, ale tak naprawdę znaczenie jej jest takie, że biorę na siebie obowiązek, że będę uświęcał imię Boga, chciał, żeby było Jego Królestwo, ograniczę swoje prośby do moich podstawowych, prostych potrzeb, których mogę być tylko pewny i będę robił tak, żeby wola Boga się działa na ziemi, a nie była w niebie. To ja robię to modląc się Ojcze nasz. Ja to mówię, ja to deklaruję. No ale ja nie wiedziałem. No a to trzeba było czytać albo oglądać odwyk.com, gdzie ci taki Martin wyjaśnia. Bo z jakiegoś powodu inni w kościołach kaznodzieje nie chcą w ogóle zauważyć, o czym jest ta modlitwa i czego tu Jezus uczy. No dobrze, to był kawałek, czekajcie, czwarty. Chleb powszedniego daj nam dzisiaj. I tutaj mamy dosyć powszechnie wałkowany w kościołach temat. Bardzo prosty, ale warto to też powiedzieć. Odpuść nam nasze winy, tak jak my odpuszczamy tym, którzy nam są coś winni. Odpuść nam nasze winy, to by było bardzo proste i jednoznaczne, ale to nie jest to, co tu jest napisane. Jest tutaj powiedziane, odpuść nam nasze winy tak samo, jak my odpuszczamy innym. I żeby nie było, że tu ktoś coś naciąga, to Jezus przerwał w jednej Ewangelii tą modlitwę w tym miejscu i zaczął wyjaśniać jakąś powieścią, że był gość, któremu coś był dłużny i on miał długi u jednego, a jemu ktoś był dłużny. No i właśnie ta cała taka przypowieść była ilustracją tego, że jeżeli ty nie odpuścisz swojemu bratu, nie dasz, on ci jest winny 5 zł i ty mu tego nie odpuścisz, nie darujesz, to i Bóg ci nie daruje też. Więc to jest naprawdę, o to Jezusowi chodziło. Modlitwa ta znowu mówi, znowu jest zobowiązaniem. Czyli jak ja się modlę, odpuść mi nasze winy, tak jak ja odpuszczam innym, to tym samym skazujesz sam siebie na coś tutaj. Znaczy, bierzesz na siebie znowu jakiś obowiązek odpuszczania sobie winy, rzeczy, które ci są inni winni. Bo jeżeli po takiej modlitwie powiesz potem, przyjdzie ktoś do ciebie i chce, żebyś mu darował coś, co on ci zrobił złego, a ty nie daruje. Nie, sprawiedliwość jest ważna. To Bóg zrobi z tobą tak samo i dałeś mu właśnie prawo, bo o to go prosisz, żeby tak właśnie było. Czyli niech Bóg mi tak odpuści, jak ja odpuszczam innym. No to lepiej odpuszczaj tym innym, bo jak nie, to i tobie nie darują. I jeżeli uważasz, że sprawiedliwość jest wspaniała, no ja tak uważam. Ale jeżeli uważasz, że jest tak wspaniała, że nie można nikomu nic odpuszczać, to zgadzasz się, że Bóg ci zrobi to samo. I nie będziesz zadowolony, bo to, co my jesteśmy winni Bogu, jest dużo większe od tego, co winni są winni nam. A jeżeli nie zgadzasz się z tym, to znaczy, że nie przemyślałeś tej sprawy jeszcze, ale jeszcze sobie spokojnie przemyśl. Jak ja już tutaj nie będę ci zawracał głowy, siądź sobie, pomyśl sobie, ile Bogu ja jestem winny w ogóle, bo ludzie myślą, że nic, ale to jest wszystko nieprawda. Dlatego, że ludzie sami, na przykład, patrz, ja się nie skonstruowałem. To, że ja mogę chodzić, mówić, słyszeć i widzieć, ja nie zawdzięczam sobie. Nie zawdzięczam wcale lekarzom, że jestem zdrowy. lekarzu mogę zawdzięczać, że doszedłem do tego poziomu, który gdzieś tam wcześniej już ktoś mi ustawił jako normę, ale tym kimś był Bóg. To Bóg wymyślił, że ja widzę i że ja słyszę, to ja jestem Jemu winien to, że mam wzrok, nawet jak nie mam słuchu. Więc ilość rzeczy, które winni jesteśmy Bogu, powinniśmy jakoś zapłacić w końcu za to, nie? Jak ktoś mi daje jakiś komputer, to tak się spodziewa, że może teraz coś w zamian, no to właśnie robi się dług. Dostaliśmy coś na dzień dobry, całą masę rzeczy. Wielu ludzi nie dostało wszystkiego, co by chcieli oczywiście i często życie jest nieidealne, a często jest takie na granicy, że tak bardzo cierpię, że już te dobre rzeczy, już ich prawie nie czuję. No to bywa, ale większość z nas, jednak się umówmy, że dużo mniej cierpi niż ma fajnych rzeczy, na przykład możliwość widzenia kolorowych obrazków oczami, albo filmów 3D nawet, albo dotyk jest super fajną, miłą rzeczą, albo to, że masz smak i że piwo smakuje, no, to zawdzięczasz temu, kto zrobił to piwo, ale tak naprawdę dużo więcej zawdzięczasz temu, kto sprawił, że w ogóle zboże istnieje i że masz kubki smakowe. Więc mówię, odpuszczanie innym, nawet jak się wydaje, że nie puszczę, to jest w twoim interesie, bo jeżeli Bóg rzeczywiście ciebie tak zacznie traktować jak ty innych, no to się zastanów, czy to ci się opłaca. No ty mówi ta modlitwa, ale ten kawałek jest prosty. I dwie ostatnie rzeczy w Ojcze Naszu jest: nie wódź nas na pokuszenie, a drugie, ostatnie jest: zbaw nas ode złego, czyli uratuj nas od zła albo od złego. No dobra, najpierw pierwsze, czyli szóste. Szóste w kolejności: nie wódź nas na pokuszenie. Tak naprawdę to jest ten fragment, który zwrócił moją uwagę i dlaczego ja mówię ten odcinek, bo rozumiem się od niego, myślę sobie, przecież chwila, moment, w Ojcze Naszu było coś takiego, a to jest sprzeczne w ogóle ze wszystkim, co jest w Biblii. Bóg nikogo nie kusi. Jest napisane w Biblii dosłownie takie słowo, że Bóg nikogo do niczego nie kusi. W liście Jakuba, w Nowym Testamencie, Jakub mówi wprost, żeby jak ktoś jest kuszony, nie powiedział, że to Bóg go kusi, bo Bóg nikogo nie kusi. A jednocześnie Jezus mówi, żeby go prosić tak: nie wódź nas na pokuszenie, czyli nie doprowadzaj nas do sytuacji, kiedy będziemy kuszeni, że no to o co chodzi? Po co prosić o rzeczy, które wiadomo, że i tak będą? No to wracamy do głównego wątku, mówię, całej tej modlitwy. No to mówię, większość tej modlitwy nie ma sensu. Bo i większość tej modlitwy jest właśnie sprzeczna w ten sposób, że sprzeczy z czymś z Biblią. I znowu tak jak wszędzie do tej pory, w pierwszym i drugim kawałku, trzeba się zastanowić i zobaczyć, dlaczego ta pozorna sprzeczność jest i co zrobiliśmy, jakie założenie było błędne. Jeżeli jest sprzeczność, to jest dlatego, że założenie jest gdzieś błędne. W coś se wierzymy, na czym się nie zastanawialiśmy, tylko uznaliśmy automatycznie, że to jest prawda. W tym wypadku automatycznie uznaliśmy, że to jest naprawdę modlitwa, a nie jakaś sprytna rzecz, którą Jezus chciał nas czegoś nauczyć. Że to jest tak wprost i prymitywnie powiedziane, módl się co do słowa tak. Nie, Jezus nigdy nie próbował robić z ludzi robotów przecież. No więc dobrze, zastanów się, co może znaczyć nie doprowadź nas do tego, żebyśmy byli kuszeni. Dlaczego by Bóg miał coś takiego w ogóle robić i o co mielibyśmy tutaj Jego prosić? Jedyne znowu, jakie widzę wytłumaczenie, które ma sens, to może być, to jest coś takiego. Kiedy zachowuję się jak idiota, jak fiut, bywa, nie, czasem, i robię jakieś straszne głupoty, które są niedobre dla mnie samego, to wtedy Bóg jako ojciec, jako taki nauczyciel, ktoś, kto kieruje życiem, pilnuje mnie, co może zrobić? Może mi powiedzieć, że Martin, nabierz rozumu, otrzeźwiej trochę i zobacz, zastanów się, co robisz, nie? No ja pewnie nie słucham, bo jak już robię coś, zachowuję się jak ostatni fiut, to już pewnie jestem poza tym etapem, kiedy się jeszcze zastanawiałem, co robię, już teraz tylko reaguję. Więc musi zrobić coś mocniejszego. I w tych sytuacjach bardzo często doprowadza mnie do jakichś sytuacji takich właśnie, gdzie jestem kuszony, gdzie coś mi się dzieje takiego wywracającego do góry nogami. Ale właśnie to inaczej jest, bo tu chodzi o konkretnie kuszenie, a nie, że nie doprowadzaj nas do rewolucyjnych sytuacji, tylko konkretnie kuszenie jeszcze. No to jest ta sama sytuacja. Kiedy człowiek robi coś sam z siebie złego, przewrotny jest jakiś, albo no, po prostu chce coś czyimś kosztem, nie? Chcesz kogoś okraść, chcesz kogoś oszukać, chcesz coś naciągnąć i tak dalej, bo chcesz ty. To Bóg, jako że nie jest hodowcą robotów, nie prowadzi tutaj zoo, no, zostawia tobie te rzeczy do decyzji. To życie musi się toczyć, prawdziwe, żeby być prawdziwym życiem. Tutaj, a nie znowu, jak już mówię, zoo, gdzie to wszystko jest regulowane i pilnowane i nie można palcem kiwnąć, bo jak krzywniesz źle, to ci Bóg zaraz tego palca naprostuje. No nie ma tak. Więc jeżeli robisz coś złego, to są te sytuacje, w których Bóg idzie za twoją wolą właściwie. I wtedy to są te sytuacje, kiedy jesteś kuszony. Czyli patrz, jeżeli bierzesz, zaczynasz patrzeć na te panienki, żeby sobie, albo czyjeś żony, co już jest w ogóle hamową, ale zaczyna cię coś korcić, żeby życie było pikantniejsze, zaczynasz sobie takie myśli tutaj robić. No taki przykład z dupy. Albo możesz kogoś, na przykład okradłbyś kogoś, będzie, że ktoś się sam się prosi, no sam się prosi. I już se szukasz wytłumaczeń jakichś sposobików, żeby nie było na ciebie, alibi. Kręcisz, nie? To jest ten moment, w którym Bóg ma prawo jak najbardziej dać ci tą możliwość. No. Czyli właśnie to jest to kuszenie ciebie. Ale to nie jest kuszenie, bo Bóg se to wymyślił i on ma ochotę, żebyś ty był zły. Był jakiś absurd. Nie, to nie tak działa. Mówię, to ludzie sami robią te rzeczy. Sami idą w tą stronę i ta prośba nie wódź nas na pokuszenie jest naprawdę prośbą o to, żebym ja sam nie dał Bogu powodu, żeby mnie kusił. No, że to jest jedyne wyjaśnienie, które tutaj ma sens. Trudno mi to wytłumaczyć jakoś precyzyjnie, ale to jest logiczne, tylko może trudne do wytłumaczenia. Najpierw właśnie na jakichś przykładach. No to ale już podałem przykład. No, jeśli chcę kogoś okraść, Bóg stawia na mojej drodze portmonetkę. To jest ta sytuacja, kiedy Bóg mnie wodzi na pokuszenie. No. Ja już mam w głowie myśli złodzieja. Ja już sobie pozwalam na te myśli. Ja nawet szukam trochę okazji. I Bóg mi stawia okazję. Torebka pełna pieniędzy. Mogę ją... Plup. Ktoś zostawił, poszedł do kibla. I ja teraz... Plup. I teraz proszenie Boga, wracamy do Ojcze Nasza, żeby w tej sytuacji nie prowadź nas na pokuszenie, wystawiaj nas na pokuszenie, czy ma sens? Ma, właśnie, to jest ten przypadek, kiedy to ma sens, ale tak naprawdę to, co prosisz Boga, to nie jest to, żeby nie stawiaj nam sytuacji, nie stawiaj nam portmonetki pełnej pieniędzy w sytuacji, kiedy ja chcę być złodziejem, tylko prawdziwa prośba oznacza, żebym ja nie myślał jak złodziej, to Bóg nie będzie mi stawiał portmonetek. W tą stronę to działa. Znaczy, to jest jedyne, co faktycznie się klei. Jedyna sytuacja, kiedy ta prośba, ja ją przynajmniej widzę jedyną, kiedy ona się do kupy klei i się trzyma. Czyli tak naprawdę razem z resztą tego, co Jezus powiedział, to jest znowu ten sam motyw tutaj, że ja modlę się do Boga, ale tak naprawdę deklaruję, że ja będę coś robił albo znowu czegoś ja nie będę robił. Bóg nas stawia w sytuacji, kiedy jesteśmy kuszeni, w odpowiedzi na nasze najpierw, naszą wolę, naszą postawę, nasze decyzje, nasze priorytety i system wartości. Więc modląc się tak, deklarujesz, że nie chcesz mieć złego systemu wartości i iść wbrew Bogu. Że modlisz się do Boga nie, żeby On nie dawał mi po dupie, tylko żebym nie dawał ja Jemu powodu, żeby mi dawał po dupie. Modlisz się, no może nie modlisz się do siebie, modlisz się, to jest bardzo dziwna modlitwa, która jednocześnie jest prośbą do Boga, żeby coś zrobił, ale nie z perspektywy kogoś biernego, tylko z perspektywy kogoś, kto bierze odpowiedzialność za swoje życie. To jest to właśnie chrześcijaństwo, które ja tu promuję w Odwyku od lat. Chrześcijaństwo, które nie jest bierne, nie jest prymitywne i proste, nie jest kogoś, to nie jest chrześcijaństwo robotów albo zwierząt. To jest chrześcijaństwo, w którym musisz współpracować z Bogiem, kiedy jesteś aktywny, będąc jednocześnie podporządkowany. I cała ta modlitwa Ojcze Nasz, jak tu właśnie pokazałem, dokładnie w ten model się wpasuje i wtedy ona nabiera znaczenia, głębi, sensu, zrozumienia. Myślę sobie, że to jest to, czego Jezus chciał nauczyć uczniów, jak się modlić do Boga. Tak się módl, że nie jak robot, który tylko prosi i czeka, aż mu wszyscy za niego zrobią. Nie jak znowu ktoś to wymusza na Bogu coś i chce, żeby Bóg jemu służył, tylko jako aktywny sługa Boga, który sam bierze odpowiedzialność za to, co zrobi, ale chce, żeby Bóg z nim był w tym. Piękne, to jest, uważam, sensowne i to jest jedyne chrześcijaństwo, które ja w ogóle biorę pod uwagę dla swojego życia, ponieważ mam do siebie samego szacunek i nie chcę być ani robotem, ani manipulatorem. Jedyne, co pozostaje, być żywym człowiekiem. I Ojcze Nasz, kierowany do takich właśnie żywych ludzi, aktywnych, z inicjatywą, odpowiedzialnych za samych siebie, od których jednocześnie Bóg oczekuje, że będą Jego sługami, z całym szacunkiem, jak do sług, nie jak do robotów. To jest to, co mi się tu podoba. I to jest to, co Jezusowi chodziło ewidentnie. No to jest ten Ojcze Nasz, który mi się tu idealnie klei do tej propozycji chrześcijańskiej, bardzo niepopularnej, jaką ja tutaj pokazuję. A na samym końcu jest uratuj nas od złego, albo no tak, zbaw nas ode złego. Uratuj nas od zła. No ale tutaj to ja tu w ogóle nie wiem, co tu o tym pomyśleć, ale ogólnie dalej w ten sam sposób myślenia doprowadzi też do tego, że to jest też odpowiedź na moją współpracę, bo Bóg sam z siebie znowu, to jest znowu ta pozorna sprzeczność, uratuj nas od zła, ale to przecież Bóg decyduje, czy komuś się dzieje dobre, czy złe. To jest wprost sprzeczne na przykład z proroctwami proroka Amosa, gdzie powiedział, że prorok, że tak mówi Pan, że jak się dzieje w mieście nieszczęście, to jest takie nieszczęście, którego by Pan nie zrobił? Nie ma. Wszystkie nieszczęścia pochodzą od Boga i wszystkie szczęścia pochodzą od Boga. Tak mówi prorok. Więc tutaj modlenie się, żeby Bóg nas uratował od złego, to jest bez sensu znowu. To jest sprzeczność z resztą. Całe Ojcze Nasz jest sprzeczne pozornie z czymś. Więc siedem kawałków i z tych siedmiu to sześć jest sprzeczna z jakimś kawałkiem Biblii, przynajmniej tak pozornie właśnie. I to powinno naprawdę dawać do myślenia ludziom, i żeby się zastanowili nad tym, co w ogóle mówią. To jest coś niesamowitego, że w tak skondensowanym kawałku jest siedem tylko zdań, że może tam dziewięć niech będzie, bo niektóre są złożone, ale w siedmiu kawałkach Jezus potrafił aż tyle dać, nie tyle no treści, nie, do naśladowania, tylko prowokacji, które człowieka uczciwego, nie bojącego się takich właśnie wyzwań, że o, ja widzę coś sprzecznego w Biblii, ratunku, niech mi mózg Bóg zabierze, bo zaczyna myśleć, gdzie pastor, gdzie ksiądz? No to dla takich ludzi, co się mówię, nie boją, to jest wyzwanie intelektualne, które pozwolić im może zrozumieć ten ideał, do którego dąży Bóg, dąży Jezus i dąży ten, kto chce być razem z nimi. To jest ta harmonia kogoś poniżej i kogoś powyżej. Ojca z synem właśnie, gdzie relacje nie są właśnie niewolnicze, niewolnik i pan, bezmyślny robot, ani nie są próby ciągłej manipulacji i walki o władzę, tylko to jest ta inna relacja, ta właśnie ludzka, ta oparta na dobrej woli, miłości, przyjaźni, takich sprawach. Łapiesz? No. I to jest wszystko, co chciałem powiedzieć na temat modlitwy Ojcze Nasz. Popularyzuj to, możesz dawać linka do tego, ale najlepiej nie dawać linka, tylko powiedzieć swoimi słowami. Spróbuj pomyśl nad tym, czy w ogóle się zgadzasz, nie zgadzasz, to rozumiesz, może to rozumiesz inaczej. Też chciałem też powiedzieć już przy tej okazji, że tak jak i sam Jezus mówił, nie wszystko jest dla wszystkich od razu. Znaczy nawet jeżeli to jest prawda, co ja mówię o Ojcze Naszu, to ktoś, kto nie wiem, uczy się, zaczyna, nie zrozumie tego w ogóle. Dla niego, jemu trzeba powiedzieć łopatą, co on ma zrobić. Tutaj kop odtąd dotąd, albo powiedz to, zrób to. Bo on jest jeszcze za mały, bo to jest jakiś etap, bo jest jeszcze etap dziecka, dziecku się każe, nie wsadzaj tej ręki do kontaktu, koniec, nie będę ci tłumaczył teraz, jak prąd działa. Później ci wytłumaczę, a teraz jest na razie tylko zrób to, nie rób tego. Ale rośnijmy, bo dalej jest ciekawiej. Nie zostawajmy naprawdę na poziomie dziecka, żeby się rozkazów, poleceń i zakazów. I koniec. To nie jest relacja. No to jest jakaś tam relacja. To jest strasznie proste, prymitywne i nie daje tej cudownej przyjemności, satysfakcji, jak relacja, kiedy już zaczynasz rozumieć rzeczy i kiedy można ci zostawiać to zrozumienie, zostawiać cię samemu sobie, zaufać, że sam zrobisz, co trzeba, sam sobie zrobisz własne przykazania, własne zasady, albo i bez zasad i przykazań będziesz funkcjonował, bo też się da. Do tego trzeba rosnąć, do tego trzeba chcieć rosnąć, do tego trzeba, myślę, lubić bycie w relacji w ogóle, albo przynajmniej teoretycznie mieć nadzieję, że to jest w ogóle możliwe, bo większość z nas nawet nie wie, co to jest relacja. Bo nie mamy się skąd nauczyć. To jest tak rzadkie zjawisko, że większość z nas nie ma ani w domu, ani w szkole, ani w pracy, ani nic takich relacji właśnie, o które mi tu chodzi, że są dwustronne, interaktywne cały czas, wymagam inicjatywy zawsze z dwóch stron. Tak jak w Ojcze Naszu ta sama modlitwa pokazuje interakcję, konieczność interakcji, żeby te prośby miały jakikolwiek sens. Albo możesz sobie darować wszystko, odmawiać, klepać, zdrowaśki, Ojcze Nasze. I, no i tyle, no, ale do powyżej pewnego poziomu nie wyjdziesz. A ja bym zachęcał spróbować wyjść poza pewien poziom, gdzie jest większe ryzyko, większa odpowiedzialność oczywiście, więc trzeba wysilić, większe kary, większe nagrody, wszystko jest większe, ale właśnie przez to, że jest większe, jest lepsze, jest fajniejsze i czujesz się coraz lepiej, rozumiesz rzeczywistość lepiej, kontakt z Bogiem prawdziwy w końcu możesz mieć, a nie te takie prymitywne rozkazy i posłuszeństwa, albo próby ciągłe buntowania się, manipulacji, czy co tam jeszcze z tych prymitywnych wersji jest. Może jeszcze zapomniałem o takiej prymitywnej wersji chrześcijaństwa, gdzie w ogóle wiara, celem wiary jest wiara sama w sobie, albo celem wiary jest to, żebyś dobrze się czuł psychicznie. Taka tania metoda autopsychoterapii, gdzie możesz sobie coś pięknego i czułego zawsze znaleźć we wszystkim, co tam z Biblii jest albo co przeczytasz. No to też słabe. No, ale mam nadzieję, że będzie wiele ludzi stać na coraz lepsze relacje z Bogiem. I Ojcze Nasza polecam przeczytać jeszcze raz dla siebie, poddumać i zastanowić, o co tu chodzi. Nie trzeba przesadzać, nie? Ale to jest to, co ja się tu nie doszukiwam, nie robiłem żadnego greckiego tłumaczenia. Nie? Ja nie szukam słowa, sprawdzam po grecku, jaka jest tu deklinacja i co to za jedno z 17 znaczeń ma. Nie potrzeba, nie? Mi chodzi naprawdę, żeby zrozumieć, o co Jezusowi chodziło w tej modlitwie. A nie, jakieś tam niuanse, to ja myślę, że to jest dorabianie sobie teorii. Ale to, co w tym odcinku powiedziałem, to jest bez dorabiania. Chcę naprawdę zrozumieć, o co tu chodzi. I przy tym zrozumieniu, kiedy trafiam na dzień dobry na sprzeczność, zmusza mnie to do szukania wytłumaczeń i zrozumienia, co tu jest. Staram się minimalną ilość wgłębiania się. I to jest też może jakiś przykład na to, jak można podchodzić do Biblii. Po prostu czytaj, jak jest. Ale kojarz te rzeczy. Jak widzisz, że coś tu się nie zgadza, jakaś sprzeczność jest, no to nie wyrzucaj, nie mów, że do dupy z tym wszystkim pomyliłem się, nie wołaj kogoś, żeby ci wszystko tłumaczył, tylko myśl ty sam, samodzielnie się pozastanawiaj, bo podczas tego zastanawiania się sam ten proces sprawia, że rośniesz, że coś zaczniesz rozumieć, uczysz się najszybciej, myślę, jak się da. Więc bardzo to jest niesamowita sprawa, taki Ojcze Nasz i dopiero ileś lat minęło, kiedy to zaczyna człowiek zauważać, że takie prościzny, jakieś zaklęcia tak naprawdę mają znaczenia i to jakieś takie złożone trochę bardziej, nie takie znowu proste, nie? Już trzeba zastanowić. Fajne. No, dziękuję za oglądanie, żeście sobie ze mną posłuchali, tu posiedzieli, pomyśleli. Na www.odwyk.com można zawsze rzucić co łaska dla mnie, żebym robił dalej te rzeczy i nawet nowe, jeszcze inne, ciekawsze. www.odwyk.com. To cześć!